Strategia dla Polski.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
To teraz czas na Strategię dla Polski, a naszym gościem Jan Piekło, dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam.
Jesteśmy po expose ministra spraw zagranicznych, gdzie pewna strategia polskiej polityki zagranicznej została nakreślona, a my przyjrzyjmy się tej strategii dla polskiej polityki wschodniej. Co możemy powiedzieć o tym, jakie są wizje, jakie są możliwości dla rozwoju naszej polityki i wobec Ukrainy, ale też wobec Rosji, jakakolwiek ona będzie, może będzie bardziej strawna, ale też wobec Białorusi. Panie ambasadorze, jaka to powinna być strategia?
No, myślę, że wyciągnęliśmy lekcje z niezbyt odległej historii. No i ta strategia zakłada budowanie bezpieczeństwa w oparciu o bukaresztańską dziewiątkę, w oparciu o współpracę z Ukrainą, w oparciu o sojusz z NATO, w oparciu również o wsparcie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, no i także Unii Europejskiej. Myślę, że to jest coś, co jest nam w tej chwili bardzo potrzebne i właściwie to jest coś, o czym szkoda, że nie myśleliśmy zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO jakieś kilka lat temu, szczególnie w czasie, kiedy w 2008 roku odbywał się szczyt NATO w Bukareszcie.
Nie myśleliśmy o tym, teraz o tym myślimy. Między innymi w ramach swojego expose minister Rau powiedział, że z Ukrainą, w tym aspektem się bliżej w tej chwili zajmijmy, że to będzie bardzo bliska współpraca, ale dwóch suwerennych państw. Część komentatorów odczytała to nawet na kształt, no, czegoś na kształt konfederacji, trochę jak współpracują ze sobą państwa skandynawskie. To jest strategia dla przyszłych relacji polsko-ukraińskich. Panie ambasadorze, o ile na to pytanie otrzymamy odpowiedź, mam nadzieję, że zaraz to się stanie, bo pytanie wydaje się być ważne i też warto, żeby odpowiedź na to pytanie padła. Zobaczymy, czy uda nam się nawiązać powtórnie połączenie z panem ambasadorem. Jest, tak. Nie wiem, czy pan słyszał pytanie, czy powtórzyć?
Bardzo proszę o powtórzenie pytania.
To jest proste. Wielu ekspertów oceniło, że i analityków polityki zagranicznej, że w wystąpieniu pana ministra Raua pojawiła się wizja pewnej konfederacji między Polską a Ukrainą, że w zasadzie taka jest wizja w tej chwili polskiego MSZ-u, jakby Polska miała za jakiś czas współpracować, no podobnie jak współpracują państwa chociażby Półwyspu Skandynawskiego.
Tu właściwie nie jest to zaskoczenie, ponieważ informacje na ten temat już się pojawiały w mediach i rzeczywiście tego rodzaju koncepcja jest koncepcją skuteczną, powinna być. I ona jest oparta już o pewne doświadczenie historyczne. Tutaj w to się wpisuje przede wszystkim Trójkąt Lubelski. Działania w obszarze Polska, Litwa, Ukraina. I pewnie należy myśleć o tym, żeby rozszerzyć tą, czy to konfederację, czy sojusz, jak to tam się będzie na początku nazywało, na kraje bałtyckie, na Rumunię, Czechy. I no myślę, że to jest tworzenie nowej osi bezpieczeństwa w Europie, gdzie to ma być budowane w oparciu o sojuszników z NATO.
Chociaż pojawiały się także w polskiej debacie inne koncepcje, nawet federacyjne. No, federacja to de facto tworzenie własnego państwa. Jaka tutaj powinno być rozłożone akcenty? Minister Rau mówił jasno, współpraca dwóch suwerennych państw.
Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, że minister Rau to podkreślił. Oczywiście to w przyszłości może zaowocować formułą znacznie bardziej taką całościową. Natomiast myślę, że to jest ważne, żeby o tym wspomnieć, że to powinna być w tej chwili współpraca dwóch suwerennych, niepodległych krajów.
Kilkaset lat współpracy dziejów dowodzi, cytuję wystąpienie pana ministra Rała, że gdy Polacy i Ukraińcy współpracują, to zwiększa się bezpieczeństwo i dobrobyt całego regionu, a nasza pozycja wobec państw zachodnich i dobrobytu, a także nasza pozycja wobec państw zachodnich. Natomiast gdy między nami powstają spory i konflikty, tak jak to przekonywał jeszcze w XIX wieku wielki ukraiński pisarz Kulisz, wzmacniamy tylko wschodniego despotę. Wzmacniamy Moskwę w obliczu rosyjskiego imperializmu. Republikańska tradycja pierwszej Rzeczpospolitej staje się atrakcyjna dla wszystkich związanych z nią narodów, Ukraińców i Polaków, Litwinów i Białorusinów. Jest to ideowy potencjał, który będziemy chcieli wzmacniać, tworząc z niego fundament pod przyszłą, ścisłą współpracę polityczną. Koniec cytatu z exposé ministra Rała. Jak w praktyce dyplomatycznej przekuwać republikańską tradycję pierwszej Rzeczpospolitej obojga narodów na tworzenie ścisłej współpracy politycznej współcześnie, panie ambasadorze?
No, na pewno jest to proces skomplikowany, wymagający również pewnej ostrożności. Natomiast co również powinno być kompatybilne z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej i z członkostwem Ukrainy w NATO. Jeżeli te warunki, czyli członkostwo Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej zostaną spełnione, to proces będzie znacznie prostszy, znacznie łatwiejszy. Natomiast mamy już historyczne doświadczenia. Tu właśnie jest w jakimś sensie nawiązanie do myśli marszałka Józefa Piłsudskiego i koncepcji Federacji Polsko-Ukraińsko-Litewskiej, co się wtedy nie udało. Zakończyło się pokojem ryskim w 1921 roku i internowaniem ukraińskich wojsk na terytorium Polski.
W tej chwili mamy bardzo ostry kłopot w polskim rolnictwie. Mamy kwestię przywozu zboża. Wiele osób mówi, to jest dopiero początek, że oczywiście ten rok w relacjach był bardzo bliski, zagrożenie rosyjskie, duże emocje, działanie w takiej ponadstandardowej perspektywie agresji. No ale potem przyjdzie taka proza życia, taka proza nie tylko, że możemy być zmęczeni, chociaż akurat Polacy mało są zmęczeni, ale że mogli, tak się tego też chciał prezydent Andrzej Duda, że mogliśmy być zmęczeni uchodźcami, to nie nastąpiło, no ale nagle się pojawi, że może jednak integrowanie się gospodarcze będzie nastręczać olbrzymich trudności, wywoływać olbrzymie emocje, panie ambasadorze.
No i tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie integracja gospodarcza, ekonomiczna jest podstawą skuteczności takiej koncepcji. I tu powinniśmy już myśleć o wspólnych przedsięwzięciach i polsko-ukraińskich, i polsko-ukraińskich z udziałem kapitału, czy to amerykańskiego, czy kanadyjskiego, czy brytyjskiego, gdzie by można było operować w przestrzeni gospodarczej, która jest dość potężna. I jeżeli byśmy potrafili wypracować wpierw wizję, bo tutaj trzeba mieć w tej kwestii wizję gospodarczą, to wtedy powinniśmy zacząć to implementować. I jeżeli te więzi gospodarcze będą na tyle silne, to znacznie łatwiej będzie dokonać nam tych rzeczy takich jak członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO.
Jak patrzeć na Białoruś, naród białoruski, przynajmniej w roku 2020 wyraźnie odrzucił politykę Aleksandra Łukaszenki, chociaż jak powiedział badania, nie jest to ten sam, ta sama gorąca wola większości społeczeństwa, żeby szybko się integrować z Zachodem, jak to ma miejsce na Ukrainie, jak wspierać Białoruś. Minister Rał dość jednoznacznie mówił, tak jakby wszelkie pomysły na tym, żeby rozmawiać i z opozycją, i z Łukaszenką, i z reżimem zostały zakończone, że już Warszawa, przynajmniej dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie będzie miała pomysłów, żeby jakoś wchodzić w dialog z Łukaszenką. To jest dobra strategia wobec Białorusi?
Myślę, że to jest bardzo dobre sformułowanie, które się znalazło w tej strategii. A do tej strategii to pewnie różne drogi mogą prowadzić. Natomiast droga współpracy z Łukaszenką już jest, myślę, ślepa, zamknięta. Łukaszenka jest zakładnikiem Putina i praktycznie w chwili upadku Putina i zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie Łukaszenko jest politykiem martwym. I prawdopodobnie zdaje sobie z tego również sprawę, więc myślę, że to jest słuszne postawienie sprawy, że możemy liczyć również na to, że ten region dołączy, czyli Białoruś, wolna Białoruś, demokratyczna Białoruś, dołączy również do tego trzonu Polska, Ukraina, kraje bałtyckie i może stanowić Białoruś tutaj bardzo istotny, ważny element całości, choćby ze względu na wspólną kulturę z Polakami, z Ukraińcami i ze względu również na to, że Białorusini nigdy nie byli do tego stopnia sowietyzowani jak Rosjanie.
To jeszcze raz zajrzyjmy do tekstu expose szefa polskiej dyplomacji, które było wygłoszone w ubiegłym tygodniu. Wysoka Izbo, cytuję, odrębnym zagadnieniem są nasze relacje z Białorusią. Naszym długookresowym celem jest Białoruś demokratyczna, wolna i niepodległa. Polska nie będzie bezpieczna tak długo, jak jej sąsiedzi nie będą wolni i suwerenni, zdolni do demokratycznego decydowania o swoim ustroju i kierunku rozwoju. Koniec cytatu. Zdanie wydaje się jasne i klarowne, ale może do celu Białorusi demokratycznej no, jest jakaś droga poprzez ich swoisty okrągły stół i może na to też Warszawa powinna grać, żeby nie czekać, aż Białorusini pogonią całkowicie Łukaszenkę, tylko jakoś próbować wytargować od Łukaszenki wolność i suwerenność dla Białorusi, panie ambasadorze.
Mówiąc o różnej taktyce i różnych drogach, to właśnie gdzieś i to miałem na myśli. Natomiast Łukaszenka już nie jest aktorem do rozmowy. To jest już człowiek, który jest zamrożony w przeszłości, w układzie z Putinem, który razem z nim zejdzie z polityki międzynarodowej regionu. Te słowa, ostatnie słowa tego wystąpienia ministra Rała są bardzo mocne i muszę powiedzieć, że mi bardzo przypominają w tonie i w narracji to, co również kiedyś pisał i o czym mówił Jerzy Giedroyć.
Rzeczywiście takie elementy można tam wyłowić. Bardzo silny republikański, antyimperialny nurt. To w zasadzie był leitmotiv, to była myśl przewodnia wystąpienia o tym, jak wygląda polska dyplomacja w roku 2023, jak powinna wyglądać w przyszłości. Panie ambasadorze, to jeszcze kreśląc strategię dla Polski, zadam pytanie, które chyba się w expose nie pojawiło, a które mi się bardzo silnie narzuca. Co się stanie, panie ambasadorze, jeżeli Unia Europejska nie będzie skłonna przyjąć nie tylko Białorusi, ale też i Ukrainy, bo przecież jest kłopot, żeby Macedonię Północną przyłączyć do Unii Europejskiej, a co dopiero tak duży kraj jak Ukrainę. Jaka wówczas powinna być strategia Polski, kiedy Francja, albo Niderlandy, albo Berlin, albo jakiekolwiek inne państwo zachodnie, a to nie jest wcale takie niewyobrażalne, powie weto, nie zgadzamy się na kolejne rozszerzenie. I co wtedy z naszą polityką?
Prawdopodobnie należy zachować nadzieję, że Bruksela zachowa rozsądek. I właściwie ja już sobie nie wyobrażam tego nowego ładu światowego w Europie bez zreformowania również Unii Europejskiej. Bez pewnie dość zasadniczej reformy Unii Europejskiej, niekoniecznie wzdłuż tej linii, o której marzy Macron i myślał, a może nadal myśli kanclerz Scholz, ale z uwzględnieniem potrzeb Europy Wschodniej i Środkowej i z uwzględnieniem pewnych pomysłów, które się tam pojawiają, choćby ten pomysł o tej konfederacji. Myślę, że to jest ważne i mam wrażenie, że przynajmniej część elity politycznej w Brukseli to rozumie.
To jeszcze, może po raz ostatni, ale zajrzę do exposé, do wystąpienia ministra Raua. Już nie będę cytował, ale z pamięci, przypomnę, pamięć jeszcze chyba nie na takiej najgorszej, padło takie zdanie o tym, żeby nie dopuścić do kształtowania sytuacji, czy to w bezpieczeństwie, czy to gospodarczej, przez państwa, które mają imperialne tradycje, czy imperialne implikacje w swojej historii. Nie trzeba być człowiekiem wyjątkowo domyślnym i przenikliwym, aby odczytać, że tutaj chodziło o Niemcy. Będzie wyścig między Warszawą i Berlinem o to, jak ukształtować Europę Wschodnią?
Ja myślę, że może to nie jest wyścig, ale to są pewnie różniące się wizje. Nie wiem, czy one są przystawalne. One pewnie gdzieś momentami zaczynają być przystawalne, ponieważ najwyraźniej Berlin się też uczy, czego najlepszym dowodem jest właśnie w kontekście polityki w stosunku do krajów autorytarnych czy totalitarnych jest ostatnia wizyta pani minister spraw zagranicznych w Niemiec w Pekinie, ponieważ my musimy pamiętać, że ten cały kontekst jest znacznie bardziej globalny w tej chwili. To nie jest tak, że mamy do czynienia wyłącznie z Europą Wschodnią i z Unią Europejską. Tam jest jeszcze Pacyfik w tej chwili, tam są Chiny, tam jest coś, co wymaga w tej chwili wizji dalekosiężnej, wizji, która by pokazywała przyszłość bezpieczeństwa świata, które powinno być zakotwiczone i umocowane w demokracji i również w systemie bezpieczeństwa, czy to NATO, czy coś, co jest jakimś rodzajem substytutu NATO na Pacyfiku, czyli AUKUS. To jest sojusz Australii, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.
No i tak polska strategia dla polityki wschodniej będzie wyglądać z tym bardzo silnym antyimperialnym rysem. To już na koniec zapytam panu ambasadorowi, to wystąpienie się podobało z tym głównym motywem Polski jako przewodniej być może siły w Europie o charakterze antyimperialnym?
I tak, ja zresztą z dużym uznaniem obserwuję działania ministra Raua. I tam jest oczywiście też miejsce na wolną i niepodległą, demokratyczną Ukrainę. I w przyszłości Białoruś. No i tutaj musimy sobie wszyscy zadać pytanie o tym, co dalej z Rosją.
I na to pytanie też minister Rau odpowiadał, ale my w strategii dla Polski o tym, jak będzie wyglądać przyszła polityka polska wobec Rosji, to dopiero powiemy w następnej odsłonie. Tymczasem naszym gościem był Jan Piekło, był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie, polski dyplomata. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Jest godzina 18:01, czas skończyć i strategię dla Polski popołudniowe. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a już za chwilę, dosłownie za sekund kilka, Studio Dziki Zachód.
Strategia dla Polski.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.